Dzień dobry. Kłaniam się Państwu nisko. Moim gościem jest kandydat na prezydenta Grzegorz Napieralski.
Dzień dobry, witam serdecznie. Ale 10 lat temu trzeba
tak,
zaznaczyć.
Kandydat na prezydenta 2010.
To
dzisiaj
prawda.
Nie przyszedł pan do studia z jabłkami, które pan wtedy rozdawał.
Rozdawałem, to prawda, i bardzo się podobało. Chociaż historia jest taka, że trochę te jabłka pojawiły się w kampanii przypadkowo.
Przypadkowo, nieprzypadkowo, proszę pana, prawie 14% głosów.
To prawda.
To jest wynik, o którym teraz trzeci kandydat w zasadzie może pomarzyć, ale zobaczymy. Co pan robił 2 grudnia 2016 roku? Dodam, że to był piątek, pogoda pod psem, 1 stopień Celsjusza, w Warszawie deszcz ze śniegiem.
Nie pamiętam.
A ja wiem, co pan robił. O 11.58, proszę pana, senator Grzegorz Napieralski głosował za podwyższonym wiekiem emerytalnym.
Mogło tak być.
Nie tylko mogło, a nawet było. Kandydat Lewicy proponuje ludziom, żeby pracowali dłużej?
Proszę pamiętać, że byłem senatorem z oparcia Platformy Obywatelskiej.
I w związku z tym nie mam prawa do swoich poglądów.
Mam prawo, absolutnie. Ale dlaczego? Dlaczego nie mogę też głosować tak jak moje koleżanki i koledzy z Platformy, kiedy uważaliśmy, że na tamte czasy, na tamten czas podniesienie wieku i tak naprawdę wydłużenie zbierania kapitału dla osób, które później będą na emeryturze, było dobre.
Ale kiedy pan zdążył zmienić zdanie?
Sytuacja się, panie redaktorze, zmieniła. Polacy pokazali, Polki pokazali, że chcą obniżenia wieku emerytalnego. PiS to zaproponował.
I właśnie wtedy, w 2016 roku
PiS to zaproponował,
pan głosował przeciw.
PiS to ale proszę dać mi dokończyć, panie redaktorze. PiS to zaproponował. Faktycznie to spotkało się z dużą akceptacją Polek i Polaków. Ja tą decyzję Polek i Polaków szanuję.
Ale to jest nieprawda, co pan mówi. Niech się pan nie gniewa. Bo,
ale dlaczego nieprawda, że szanuję?
Bo sekwencja zdarzeń była zupełnie inna. Proszę pana, najpierw pan głosował za podwyższeniem wieku emerytalnego, ale to było jeszcze w kadencji, w której rządziła Platforma. A to głosowanie, o którym panu powiedziałem, było w roku 2016, czyli sekundka.
Ale gdzie to jest nieprawda, bo nie rozumiem.
Ale już panu mówię, to już było rok po zwycięstwie PiS-u, w którym, jak pan mówi, Polki i Polacy, pan mówi, pani Beato Szydło, rzecz jasna, pan mówi, że Polki i Polacy pokazali, że chcą krótszego czasu pracy, dłuższej emerytury. I co robi Grzegorz Napieralski? Głosuje dokładnie wbrew temu, czego chcieli wyborcy.
Panie redaktorze, ale pan łączy wybory, pan łączy wybory, czy wygraną w wyborach Prawa i Sprawiedliwości tylko z jedną sprawą, a ja łączę wygraną Prawa i Sprawiedliwości z wieloma sprawami, które miały miejsce. Również
to
propozycja 500+ i wiele innych obietnic, które wtedy złożył i Andrzej Duda jako kandydat na prezydenta, i Prawo i Sprawiedliwość. I Polki i Polacy wybrali Prawo i Sprawiedliwość, mieli do tego prawo.
Panie pośle, to jedno proste pytanie. Kiedy pan i cała Koalicja Obywatelska zdążyliście zmienić zdanie w sprawie emerytury?
Ale zmieniliśmy zdanie, no ta sprawa jest,
ale kiedy?
Mamy prawo. No, zobaczyliśmy, że jest poparcie społeczne tego projektu, że ludzie chcą, aby były niższy wiek, jeżeli chodzi o przechodzenie na emeryturę. Nie są przekonani do tego, żeby zbierać tę emeryturę dłużej, więc my szanujemy decyzję Polek i Polaków. No czy to coś złego?
Nie, nie, to znakomicie.
No to dobrze.
Lepiej w końcu...
Ale politycy też, ale panie redaktorze, znaczy politycy też
lepiej go naprawić.
No, dokładnie, politycy też popełniają błędy, też wyciągają wnioski z tego, co się dzieje, też zmieniają w polityce zdanie. Ja nie widzę nic w tym naprawdę złego. Tak?
Nie,
no, gdybyśmy zobaczyli.
Ja zadaję panu tylko jedno pytanie. Kiedy pan zdążył zmienić zdanie, bo kiedy ostatni raz było głosowanie w tej sprawie, czyli w grudniu 2016 roku, pan głosował przeciw, czyli pan głosował za dłuższym wiekiem emerytalnym. Od tego czasu nie było żadnego innego głosowania. Wy mówicie, że my już nie, my już naprawdę...
Ale proszę, to nie tylko...
Dwa razy głosowaliście za dłuższy wiek emerytalny.
Panie redaktorze, ale to nie tylko tak naprawdę głosowania są najistotniejsze w życiu politycznym, ale również debata publiczna, również spotkania z wyborcami, również
pan
tak naprawdę...
Pan mówi, że głosowania nie są najważniejsze. Znaczy, ostatecznie jednak, przepraszam, słowa, a nie czyny. Był pan w katedrze w Edynburgu?
Ale są
słowa
i słowa,
nie czyny.
Ale są i słowa w polityce, są i czyny. Jeżeli jestem na spotkaniach w małych miejscowościach, w dużych miejscowościach i Polki
i Polacy
mówią...
To są wasze słowa.
I Polki i Polacy
bo normalnie
mówią, Polki
czyny,
Polacy mówią
panie
dobrze.
Słowa.
Panie pośle, panie senatorze, popełniliście błąd, nie powinniście podnosić wieku emerytalnego, no to do mnie przemawia. No i wtedy mogę się przyznać, że tak, zrobiłem źle, zagłosowałem nie tak.
To
jest coś złego, panie redaktorze? No, każdy ma prawo się mylić w polityce.
Zostawmy wiek emerytalny.
I wielu polityków, i prezydent
Trzaskowski mówi, zawetuje każdą ustawę, która będzie chciała podwyższyć wiek emerytalny, czy zlikwidować 500+. Tak mówi teraz Rafał Trzaskowski. Wy, on i pan 4 lata temu, niespełna 4 lata temu, 3,5 roku temu głosowaliście inaczej, ale zostawmy to.
Ale jakbyśmy popatrzyli też na obietnice różnych kandydatów i kandydatek na urząd prezydenta, na wyborach parlamentarnych, później czegoś nie zrealizowali.
Czyny.
Ale ja wierzę głęboko, że te czyny będą zrealizowane.
Dobrze,
to
właśnie a propos czynów. Czy opozycja powinna składać projekty ustaw?
Tak.
Borys Budka mówił, że skoro nie ma większości, to nie ma tematu. A mówił tak w sprawie ustawy o związkach partnerskich. To jest bardzo proste pytanie. Kiedy złożycie projekt ustawy o związkach partnerskich?
Ma rację, że jeżeli PiS się dzisiaj nie zgodzi na ustawę, to ta ustawa nie zostanie przegłosowana. Natomiast najbliższe posiedzenie Sejmu jest już po wyborach prezydenckich, więc w najbliższym czasie nic się nie wydarzy. Natomiast ja bym rekomendował konsultacje przynajmniej po stronie opozycyjnej na temat takiej ustawy, jeżeli by się...
Ja bym rekomendował konsultacje. Mówi polityk lewicy, który od kilku dobrych lat chodzi ze sztandarem takim związków partnerskich.
Ale panie redaktorze, że ja popieram tą ustawę, czy związki partnerskie, to jest oczywiste.
Proszę mi odpowiedzieć na proste pytanie, błagam. Kiedy złożycie projekt ustawy?
Panie redaktorze, to, że jestem za związkami partnerskimi, że popieram, to jest oczywiste. Natomiast ja wiem, a jestem w polityce tej ogólnopolskiej od 16 lat, że aby być skutecznym politykiem, trzeba mieć możliwość przegłosowania tej ustawy.
Robert Biedron mówi, drogi Szymon, zwracając się do Szymona Hołowni, drogi Rafale, zwracając się do pańskiego kandydata Rafała Trzaskowskiego, poprzyjcie ustawę o równości małżeńskiej, bo każdy demokrata powinien stanąć po stronie równości. Chodzi mu o ustawę dającą prawa homoseksualistom do zawarcia małżeństwa.
I panie redaktorze,
czy Koalicja Obywatelska poprze ten projekt ustawy?
I teraz co robi Robert Biedroń? No, zachowuje się identycznie w tej kampanii wyborczej jak prezydent Andrzej Duda. Bo jeżeli faktycznie zależy mu na tym, żeby ustawa o związkach partnerskich była przegłosowana w polskim Sejmie, jeżeli faktycznie tego chce, to powinien przygotować i skonsultować projekt ustawy, który choćby zjednoczy opozycję i będzie szansa na przegłosowanie tej ustawy.
A co robi Grzegorz Napieralski? Grzegorz Napieralski w tej sprawie nie robi nic.
Panie redaktorze, otóż pokazaliśmy, że potrafiliśmy wygrać wybory.
Czy pan może odpowiedzieć na pytanie
Pokazaliśmy, że możemy wygrać wybory do Senatu i mamy dzisiaj większość w Senacie. To jest 50+1. Wygramy wybory prezydenckie. Rafał Trzaskowski wygra te wybory, więc będzie za chwilę prezydent.
Panie pośle.
I jestem przekonany, że będzie również większość parlamentarna.
Panie pośle, czy pan mógłby się skoncentrować na odpowiedzi na proste pytanie? Pan nie chce odpowiedzieć na pytanie, kiedy złożycie projekt ustawy o związkach partnerskich?
Ale nie, bo powiem panu 22 lipca, a będzie 28 i potem pan będzie mnie krytykował,
nie,
że się pomyliłem o 4 dni.
Może pan się pomylić o 4 miesiące nawet. Proszę powiedzieć, kiedy złożycie projekt ustawy.
No dobrze, to po wyborach prezydenckich, jak będzie Sejm i będzie projekt ustawy, no to go złożymy.
A jest projekt ustawy?
Jest.
To sekundę, to jeszcze proszę powiedzieć, po wyborach prezydenckich złożymy projekt ustawy. Ale wróćmy
jeszcze do tego apelu Roberta Biedronia, bo to jest też dla mnie...
Ale
dla mnie
to wrócimy do niego na RMF24.
Gdyby Robert Biedroń chciał naprawdę przegłosowania tej ustawy, to przyszedłby do naszych klubów parlamentarnych skonsultować tą ustawę i złożyć ją.
Czy pan może zadeklarować, że po wyborach prezydenckich złożycie projekt
ustawy? Panie redaktorze, zrobię wszystko, żeby jak najszybciej taki projekt znalazł się w lasce marszałkowskiej.
RMF24.pl, interia.pl, tam porozmawiamy o tym, czy Koalicja Obywatelska, czy Platforma Obywatelska spiskuje z Konfederacją. Tak twierdzi marszałek Tomasz Grodzki. A właśnie, słuchaczom radia dziękujemy oczywiście. Jakby nie wiedzieli, to bardzo dziękujemy.
Dziękujemy.
Wie pan co, bo mam tutaj taki uroczy cytat z Tomasza Grodzkiego, z TVN24, więc chyba nie przekłamany, żeby nie było, że to jakieś wrogie siły. Rozmowy z Konfederacją są prowadzone przez przedstawicieli naszej strony. Mówił Tomasz Grodzki, pytany o to, czy są prowadzone rozmowy w sprawie poparcia Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze. Ja bardzo przepraszam. Ja wiem, że politycy nie są wybredni i wszystko wezmą. Ale was już teraz nie brzydzi to takie kupczenie głosami? Nie brzydzą was teraz politycy Konfederacji? Nie macie absmaku? Nie odczuwacie abominacji na w ogóle samą myśl o tym?
Ale ja nie wiem, o czym mówi pan marszałek Grodzki. Ja mogę powiedzieć, że dziś bez głosów Konfederacji Rafał Trzaskowski ma szansę być prezydentem i wygra te wybory. Przed chwilą mówiłem jeszcze na antenie radia, że w wyborach do Senatu bez głosów Konfederacji trzy formacje polityczne zdobyły większość,
dobrze,
czyli 50+1.
Ja wiem, proszę pana, możemy jeszcze trzy razy opowiedzieć o tym, że wygraliście wybory do Senatu, co oczywiście nie jest prawdą. Nie, nie jest to prawdą. Jak pan wie, Koalicja Obywatelska nawet razem dostała mniej głosów w wyborach do Senatu niż Prawo i Sprawiedliwość, ale ze względu na zawarcie koalicji wszystkich przeciwko PiS-owi macie większość.
No ale o tym właśnie mówię. No to bez Konfederacji, bez głosów Konfederacji w Senacie mamy większość.
Wielce szanowny panie senatorze, były. Wielce szanowny panie pośle, obecny. Wielce szanowny panie... kandydacie na przewodniczący. Był pan przewodniczącym SLD. Jakbym mógł się teraz przenieść do roku 2020, jest czerwiec 2020. Jedno proste pytanie. No marszałek Grodzki mówi, że prowadzicie nieoficjalne, zakulisowe rozmowy z Konfederacją. Czy to prawda?
Nie wiem nic o takich rozmowach. Moim zdaniem nikt nie prowadzi takich rozmów. Natomiast...
Grodzki to sobie wymyślił?
No, ale to proszę zapytać pana marszałka, nie mnie. Znaczy ja...
mówi, że nikt nie prowadzi.
Ja prowadziłem kampanię wyborczą, o której pan wspomniał wcześniej. I jedyne, co mógłbym dzisiaj zarekomendować Rafałowi Trzaskowskiemu, to tak naprawdę szukania bardzo szerokiego poparcia w swoich działaniach dzisiaj, w tym ostatnich tygodniach. I naprawdę łączenia Polaków
szerokiego
i Polki...
Szerokiego poparcia. Czyli tych również z Konfederacji.
Ale apelowania do wyborców, a nie do partii politycznych, bo system polityczny w Polsce jest tak skonstruowany, że musi być 50 plus 1 głosów. Więc trzeba zrobić wszystko, żeby jak najwięcej Polek i Polaków zagłosowało na Rafała Trzaskowskiego. I to jest jego zadanie.
Mhm. To wiemy, wie pan, zasadniczo wiemy, że start w wyborach prezydenckich polega na tym, żeby przekonać ludzi, żeby głosowali właśnie na
mnie. No i Rafał Trzaskowski, pan prezydent Warszawy, świetnie to robi.
Znakomicie. Zobaczymy, jak mu pójdzie koniec końców, ale... Ja pytam pana o coś innego. Pytamy pana o te wybory, o te rozmowy z Konfederacją. Pan nie chce odpowiedzieć.
Tak. Ale nie chcę, dlatego że nie wiem. No to mam skłamać w pana programie? No jeżeli nie wiem, to nie wiem.
A wie pan, akurat kłamstwo w ustach polityka to jak
proszę. No nie, nie, nie. To ja protestuję przeciwko takim stwierdzeniom.
Ja też protestuję właśnie. Protestuję przeciwko temu, co powiedziałem. Proszę państwa, ja się z tym absolutnie fundamentalnie nie zgadzam.
Nie wiem o żadnych rozmowach pana marszałka Grodzkiego z żadnymi przedstawicielami żadnych partii politycznych.
Tu powiedzmy jasno, narodzie, politycy są bardzo prawdomówni. Jeśli myślicie inaczej, ludzie, to się mylicie.
Aż jest pan uprzejmie złośliwy.
Ja dla kogo? Ja ludziom powiedziałem, żeby się wstydzili. Dobrze. Mam przed sobą, proszę pana, taką prostą tabelkę. Właściwie nawet nie tabelkę. 2010, Napieralski, 13,7% głosów. Zdrowo ponad 2 miliony wyborców. 2015, Magdalena Ogórek, 2,4% wyborców. 2020, sondaż na razie, RMF-u, ostatni, Robert Biedroń, 2,2% wyborców. Co się stało z Lewicą? Coście wy zrobili?
Ja myślę, że dziś jest tak, że wszyscy wyborcy lewicy stanęli po stronie Rafała Trzaskowskiego. Znaczy jest doprowadziła
to nie jest polityka,
obecna
lewicy,
polityka.
Czy jest?
Obecna polityka dzisiaj jest na takim poziomie, takich emocji, podziałów, bardzo ostrych podziałów między obozem rządzącym a opozycją, że wyborcy uznali, że najsilniejszym kandydatem jest Rafał Trzaskowski, zgrupowali się wokół niego i to bardzo dobrze.
A Rafał Trzaskowski jest kandydatem lewicowym?
Jest kandydatem dzisiaj, który tak naprawdę potrafi czerpać z różnych elektoratów i to jest jego siła. Potrafi łączyć Polki i Polaków.
Pytam, czy jest kandydatem lewicowym?
No, ale jak widać, na Roberta Biedronia, mimo że lewica ma około 9%, nie głosują, a na Rafała Trzaskowskiego chcą oddać głos. No to pokazuje, że jednak tak jak kiedyś Aleksander Kwaśniewski walcząc o drugą kadencję, połączył tak naprprawdę pod hasłem Dom Wszystkich Polska. Tak samo Rafał Trzaskowski też łączy różnych kandydatów i tych z PSL-u, i tych z Lewicy, i również Koalicji Obywatelskiej.
No to chyba pan nam chce powiedzieć, że Rafał Trzaskowski jest, wie pan, to z całej Polski, jak Bronisław Komorowski. On też był z całej Polski. Ja bym jednak bardzo chciał, żeby pan odpowiedział na to pytanie. Pan, człowiek o wrażliwości lewicowej. Tak mniemam tego. Nie wiem oczywiście, pan mi zaraz powie, skąd pan to wie. Otóż tak mniemam, bo pan przez lata należał, a nawet szefował partii lewicowej. Czy pan jako człowiek lewicy, kandydat lewicy na prezydenta, może powiedzieć z ręką na sercu, tak, wartości lewicowe w tych wyborach reprezentuje Rafał Trzaskowski?
Gdyby nie reprezentował i nie był moim kandydatem...
Ręka na serce. Prawa, o właśnie. Tu ma pan serce?
Tak, nawet bije.
Coś mocno, tam panu bije.
Mocno bije.
Dobrze, to ale proszę. To chyba tu kamera i proszę bardzo, z ręką na sercu.
Z ręką na sercu zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego.
bo reprezentuje wartości lewicowe.
Bo reprezentuje moje wartości, które ja wyznaję, w które wierzę i które chciał, aby reprezentował mój prezydent. I tak zrobię właśnie. Zagłosuję na Rafała Trzaskowskiego.
Teraz powinno być właśnie jeszcze tak mi dopomóż Bóg w Trójcy Jedynej Świętej i wszyscy
święci. Ale
znaczy,
pan trochę się z tego naśmiewa. Natomiast ja patrzę z Rafała Trzaskowskiego.
Ja się naśmiewam z Rafała Trzaskowskiego.
Z tego, że potrafik naprawdę pozyskać różnych wyborców.
Nie,
ja uważam,
ja się
to,
śmieję,
wie pan,
to, co jest
znakomitego.
Że ja się śmieję.
Proszę zobaczyć, panie redaktorze, proszę zobaczyć. System dzisiaj wyborów prezydenckich w Polsce jest taki. Musisz mieć 50 plus 1% wyborców.
A tak jest wszędzie.
No dobrze, ale teraz Rafał Trzaskowski pokazał, że polityką tak naprawdę bez agresji, jednoczenia, może wygrać wybory. Andrzej Duda w tym samym czasie popełnia fatalny błąd, traci instynkt polityczny i co się dzieje? Znaczy, te wybory, które mógł wygrać, tak naprawdę za chwilę przegra. Zaczyna wojnę, zaczyna bitwy. Rafał Trzaskowski odwrotnie pokazuje, że może być prezydentem i jego kancelaria jest i pałac prezydencki otwarty dla wszystkich. To źle?
To była analiza politologiczna Grzegorza Napieralskiego.
Ale jakże prawdziwa, choćby z tej tabelki, którą pan pokazał.
Ja się nie śmieję z Rafała Trzaskowskiego. Ja się co najwyżej podśmiewuję i podkpiwam z tego, jak bardzo wy nie chcecie odpowiadać na wszystkie pytania, czyli właściwie na żadne pytania.
Ale dlaczego? Znaczy, jeżeli ja uważam, że wyborcy...
Dobrze. Nie chcecie zadeklarować jasno, nie chcecie odpowiedzieć Biedroniowi na pytania o małżeństwa homoseksualne.
Ale ja chętnie odpowiem Robertowi Biedroniowi.
Proszę odpowiedzieć
znaczy,
w tym
ja pytam Roberta Biedronia, którego znam tyle lat.
Nie, pan pyta.
Ale dlaczego on,
dlaczego nie przyszedł?
Dlaczego
Boga
on,
świętego?
Konstruując taką ustawę, nie przyszedł z nami, nie porozmawiał? Dlaczego
proszę
nie poszedł do prezesa
Kościniaka? Jak ktoś państwa będzie pytał, która godzina... to państwo proszę spytać, a jaki dzień tygodnia? Bo to jest odpowiedź według Koalicji Obywatelskiej.
Ale Robert Biedroń składa dwie ustawy. Z nikim nie konsultuje. Znaczy ja jestem przeciwnikiem składania ustaw, które mają mieć tylko poparcie jednego klubu parlamentarnego. Tylko klubu parlamentarnego. Albo chcemy coś w Sejmie skutecznie załatwić i rozmawiamy ze sobą, albo po prostu będziemy w kampanii zgłaszać projekty. No więc ja mam poczucie,
czy wy, że... Czy wy w tej Koalicji Obywatelskiej dostajecie jakieś proszki, czy coś, żeby nie odpowiadać na pytania?
Nie, panie redaktor, żadnych proszków nie dostaję.
No dobrze, to tak po ludzku, zwyczajnie, najprościej jak się da. No tak, żeby nas ludzie zrozumieli i żebym ja w swej tempocie pojął.
No nie, panie redaktorze, pan nie jest tempy wcale.
Wie pan co? Już chciałem być złośliwy, więc...
To nie.
Chciałem być złośliwy, ale się powstrzymałem, także brawo ja. Proszę pana, zostawmy moją tempotę. Ja wcale taki bystry nie jestem, to jest tylko kwestia odpowiedniego tła. Otóż zupełnie poważnie ja pana pytam. Nie jesteście w stanie, przecież to widać wyraźnie, Rafał Trzaskowski nie chce żadnych kantów, chce przytulić każdego. Mówi więc w TVN-ie dwa lata temu, co prawda, ale mówi, że marzy o tym, żeby być pierwszym prezydentem Warszawy, który udzieli małżeństwa gejowskiego. Dzisiaj nie jesteście nawet w stanie odpowiedzieć na pytanie o związki partnerskie. Pan, polityk lewicy, ma usta pełne wody i tylko jakiś gul się wydobywa, bo pan nie jest w stanie powiedzieć, tak, Biedroń ma rację, popieram projekt ustawy o małżeństwach homoseksualnych. Wy nie chcecie odpowiedzieć na żadne pytania. Jak ma was szanować wyborca lewicy?
Ale no, widać, że szanuję, bo sam pan pokazał badania. Natomiast nie żadne gul.
Proszę pana, głosuję na przykład na Andrzeja Dudę, bo on czyny, a nie słowa, czyli on na przykład wrażliwość społeczną okazuje w czynach, czyli dając tym ludziom pieniądze, dzięki którym oni mogą pojechać, nie wiem, na wakacje, dzięki którym mają pieniądze na wyprawkę dla dziecka, dzięki którym emeryci dostają niewielkie, ale jednak dodatkowe emerytury.
Rafał Trzaskowski pokazał, że ma też dobre pomysły. Pokazał o specjalny fundusz stypendialny dla małych miejscowości.
W Warszawie,
dla młodzieży małych miejscowości. Pokazuje specjalny program inwestycji. Ale
w Warszawie. Otóż w tej Warszawie, proszę pana, Rafał Trzaskowski, rządząc miastem, zmniejszył fundusz stypendialny dla młodzieży szczególnie uzdolnionej. Widziałem te wykresy. Leci na łeb.
Znaczy, ja mam inne dane, jeżeli chodzi o szkoły. No to,
o Warszawie? Nie, mówimy o funduszu.
A więcej zaczął inwestować w żłobki przedszkola i w szkoły również podstawowe. No, ale no, to są fakty. Znaczy, jeżeli rozmawiamy o faktach, zaczęły się inwestycje w szkoły, remonty tych szkół, wyposażenie w sal informatycznych, pozyskiwanie dobrych nauczycieli od informatyki. No to są fakty, które dzieją się w Warszawie.
Dobrze. A czy możemy wrócić do pytania, które zadałem?
Tak
bo
jest.
Daleko odeszliśmy od tego. Pytałem pana o to, czemu nie chcecie odpowiedzieć na żadne proste pytanie? To może ja teraz, zamiast wygłaszać opinii, zadam krótkie pytanie. Dobrze. Grzegorzowi Napieralskiemu. Pan się napije, ja się napiję. Uwaga, teraz chwila ciszy. I pytanie. Robert Biedroń wzywa kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego oraz polityków Koalicji Obywatelskiej, w tym jak rozumiem również pana, do tego, by odpowiedzieli na pytanie, czy popieracie projekt ustawy o równości małżeńskiej, czyli czy popieracie projekt ustawy o związkach homoseksualnych, o małżeństwach homoseksualnych.
Złożył dwa projekty. Projekt o ustawie o związkach partnerskich i ustawę o małżeństwach. Projekt o związkach partnerskich moim zdaniem będzie miał pełne poparcie również mojego klubu parlamentarnego.
A małżeństwa homoseksualne? Rafał Trzaskowski w 2008 roku powiedział bardzo wyraźnie, że chciałby być pierwszym prezydentem Warszawy, który udzieli ślubu gojowskiego.
Dobrze, natomiast ja uważam, że jedyną ustawą, którą jesteśmy w stanie dzisiaj przeprowadzić i przegłosować w polskim parlamencie, to jest ustawa o związkach partnerskich. I pod taką ustawą się podpisuję. Jeżeli będą tam przynajmniej 3 postulaty w tej ustawie spełnione, jeżeli chodzi o związki partnerskie, również dla związków jednopłciowych, na pewno ona zostanie przegłosowana.
Dobrze, to już wiemy.
No to mogę tylko powiedzieć jakie. To jest to, że można się rozliczać wspólnie z podatków, informacja medyczna i dziedziczenie. To jest dzisiaj dla tych osób bardzo istotne. Więc ta ustawa moim zdaniem ma szansę dzisiaj zdobyć większość w parlamencie.
A na przykład adopcja dzieci przez związki partnerskie?
No i teraz jak coś powiem, to pan powie, że nie odpowiadam na pytanie.
Znaczy, dobrze, wie pan, jakby to panu
powiedzieć. Już mówię, panie rektorze, jest tak, znaczy, to jest tak skomplikowane.
Przepraszam,
ale z tego nie wolno robić, panie rektorze, z tego nie wolno robić sobie żartów, dlatego że...
Ja sobie z pana,
bo w kwestii adopcji dzieci pierwszą i najważniejszą kwestią jest dobro dziecka. I teraz Prawo i Sprawiedliwość i cała ta wojna dzisiaj o mniejszości seksualne doprowadziła do tego, że stał się z tego temat tabu. W ogóle nie ma dyskusji na ten temat. Ja powiem panu historię, która wydarzyła się niedawno.
Historia,
która wydarzyła się niedawno. Zginęła dwójka rodziców, zostaje małe dziecko i jedyną osobą z najbliższego kręgu rodziny jest wujek, który jest w związku partnerskim, nieformalnym oczywiście, bo nie ma takiej ustawy, ze swoim partnerem. Proszę mi powiedzieć dziś, co powinno państwo zrobić? Czy to dziecko pójdzie do domu dziecka, czy też zostanie z tym wujkiem? Ja nie mam pełnej wiedzy na ten temat. Ja jestem za tym, żeby absolutnie odbyła się poważna na ten temat debata. Nie ma takiej debaty w polskim parlamencie, nie dyskutujemy. Nikt nie sprawdza tak naprawdę, ani nie analizuje tego, co się dzieje w innych krajach, tam gdzie są te ustawy.
Gdybym był wyborcą lewicowym, byłbym naprawdę głęboko zawiedziony. Dlatego, że...
Pan może, panie rektorze,
ale nie, byłbym zawiedziony, bo wie pan dlaczego? Dlatego, że pan mówi... Rozmawiam z kim? Rozmawiam z liderem lewicy przez lata, rozmawiam z politykiem lewicy i on cały czas kluczy, on kręci.
Nie kręcę, panie rektorze, ja nie kluczę.
Na pytanie pan nie zdążył przez lata spytać sam siebie i odpowiedzieć sam sobie, jakie jest zdanie Grzegorza Napieralskiego w sprawie małżeństw homoseksualnych?
Ale ja nie mam siebie pytać.
Znaczy ma pan teraz odpowiedzieć we własnym imieniu. Grzegorz Napieralski?
Mam pytać tych, którzy mają na ten temat wiedzę, którzy mogą tak naprawdę mi w tej sprawie coś powiedzieć.
Jezu, jak oni kręcą. Naprawdę. No przepraszam bardzo pana. Pan nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie, co pan myśli, bo pan musi kogoś spytać, co pan myśli. Wie pan, był kiedyś taki historyk, którego spytali w PRL-u o Katyń. To będzie, ja mam swoje zdanie, ale ja się z nim nie zgadzam.
Ale chciałby pan, żeby politycy nie pytali o nic, podejmowali decyzje bez tak naprawdę przygotowania?
To pytajcie o sprawy na przykład podatkowe. To pytajcie o wszystkie...
Ale o te sprawy mamy nie pytać? Przepraszam.
Ale kogo by pan chciał spytać na ten temat?
Na przykład psychologów, psychiatrów dziecięcych.
Mhm. Psychiatrów dziecięcych.
Tak.
Psychiatrów dziecięcych. Pan wie, czym się zajmuje psychiatra?
Wiem.
Czym?
A wie pan, ile jest psychiatrów
dziecięcych? Czym się zajmuje psychiatra? Nie pytamy, ilu ich jest. Czym się zajmuje?
Zajmuje się leczeniem dzieci.
Tak, z chorób, bo jest lekarzem.
Ale też pomagają dzieciom. Nie tylko jest lekarzem, ale też jest pomocą dla tych dzieci. Pana, w trudnych momentach.
Niech się pan nie gniewa. Ja nie będę z pana teraz kpił. Pan nie wie, czym się zajmują psychiatrzy.
To jest bardzo
poważna sprawa. To są lekarze, którzy zajmują się leczeniem dzieci, tak samo jak każdy lekarz zajmuje się leczeniem.
Nie warto takiego lekarza zapytać, uważa pan?
O co? Ja tylko pytam, o co go chce pan
pytać.
Ale
żeby taki lekarz mógł leczyć to dziecko, to chyba musi się przygotować do tego, tak?
Tak, musi studiować, proszę pana. Tak. Wie pan medycynę.
I specjalizację dotyczącą właśnie dzieci.
Nie, specjalizację dotyczącą psychiatrii. najpierw.
Ale potem, żeby być dobrym psychiatrą dziecięcym, muszę zrobić specjalizację i muszę się pana, wyspecjalizować, tak? Czy nie?
Pana, ja pana błagam, bo, niech się bo, pan nie pogrąża.
Ale nie pogrążam się,
bo ja zaraz zadam bo kilka gdyby, pytań bo gdyby, i panie będzie płacz i śmiech.
Bo gdyby tak było, jak pan mówi, to mielibyśmy dzisiaj pełną obsadę wszystkich przychodni psychiatrycznych, jeśli chodzi o psychiatrów dziecięcych, a jest ich dzisiaj niespełna.
Co pan mówi? Co ma piernik do wiatraka? Niech pan nie gniewa.
No ale nie, no panie redaktorze, no jeżeli, znaczy co, to nie musi, nie, czy psychiatra dziecięcy nie musi mieć specjalnego, dodatkowego przygotowania, żeby leczyć dzieci?
Wie pan co, zostawmy to. Musi mieć wszystkie możliwe przygotowania, ma pan rację.
No właśnie.
Jak zawsze ma pan rację. Proszę pana, lekarze zajmują się pomocą, leczeniem dzieci, a nie ustaleniem tego, jakie zdanie w sprawie związków partnerskich, adopcji dzieci oraz małżeństw homoseksualnych.
To jest pana zdanie, ja mam inne. Że pan mnie nie zapytał, ja bym zapytał.
Nie, ale zaraz, sekundę, dobrze. Ile pan ma lat, przepraszam?
46.
Ile pan jest w polityce?
20 lat.
I przez 20 lat Grzegorz Napieralski, człowiek, który kandydował na prezydenta Rzeczpospolitej, Grzegorz Napieralski, człowiek, który był przewodniczącym partii lewicowej, Grzegorz Napieralski, człowiek, który od lat zasiada w parlamencie, nie wie, jakie ma zdanie w sprawie małżeństw homoseksualnych.
Ale pyta pan teraz o adopcję czy o małżeństwa homoseksualne?
Dobrze, to zadam dwa pytania, jeśli pan odpowie na chociaż jedno, to jest super. Pierwsze, czy jest pan zwolennikiem tego, co Robert Biedroń nazywa równością małżeńską, czyli małżeństwami homoseksualnymi.
Panie rektorze, jestem zwolennikiem ustawy o związkach partnerskich, bo tylko ta ma dzisiaj możliwość być uchwalona w polskim parlamencie i jestem tego zwolennikiem.
To podpisuję, nie jest się, odpowiedź na moje pytanie.
Podpisuję się, ale ja jestem politykiem, który uważa, że skuteczność jest najważniejsza i pomoc ludziom. No to ta ustawa pomoże dzisiaj parom homoseksualnym i taka ustawa o związkach partnerskich ma prawo być i ma szansę być przegłosowana.
Dobrze, a teraz odpowiedź na pytanie, które zadałem. Czy
dotyczące
pan,
adopcji.
Czy jest pan zwolennikiem małżeństw homoseksualnych?
Tylko ustawa o związkach partnerskich, którą dzisiaj ma szansę, tą poprę.
Brawo. A jeszcze raz, może się uda panu odpowiedzieć na pytanie, bo do trzech razy sztuka. Nie pytam teraz o związki partnerskie, o małżeństwa homoseksualne. I nie pytam teraz o to, czy ona ma szansę być uchwalona. Pytam o pańskie prywatne zdanie. O tym teraz rozmawiam, o pańskim sumieniu, jeżeli człowiek lewicy ma sumienie. Bo może pan ma jakiś inny zestaw przekonań. Nieważne, jak to nazwiemy. Co myśli w tej sprawie prywatnie?
Ale pyta pan o moje prywatne przekonania?
Chryste panie, wydaje mi się, że od 20 minut o nic innego nie pytam.
Moje prywatne przekonania są jasne w tej sprawie. Jeżeli ktoś ma ochotę żyć wspólnie, razem i są to osoby też jednopłciowe, mają do tego prawo. Mają być tak samo traktowane jak ja i moja żona i moje dzieci.
Czyli powinny być małżeństwem?
Mogą być.
Sprawę do adopcji dzieci?
Powiedziałem, że w tej sprawie nie wiem, nie mam wiedzy i nie będę się wypowiadał.
Nie wie pan, jakie pan ma zdanie w tej sprawie.
Dla mnie dziecko jest najważniejsze i dobro tego dziecka i dopóki nie będę pewny, nie będę podejmował decyzji.
No dobrze. To czy mógłby pan przekonać na przykład Rafała Trzaskowskiego, by złożył jakąś podobną, może być inaczej brzmiącą, ale jednoznaczną deklarację w tej sprawie? Pan po 20...
Ale panie doktorze, jeszcze raz powiedziałem, nie będę namawiał Rafała Trzaskowskiego do żadnych takich rzeczy, dlatego że uważam, że to, co zrobił Robert Biedroń, wpisał się dzisiaj, tak samo jak Andrzej Duda, w wojenkę, która nie powinna w ogóle mieć miejsca. A agresja, wojna i walka prowadzi, że ludzie cierpią. Po co?
Koniec tej rozmowy, już naprawdę już... Wszystko, już ludzie cierpią.
Ale nie jest tak, panie rektorze, nie jest tak. No, przecież Andrzej Duda wywołał wojnę, uważam błędnie, wycelowaną tak naprawdę na zysk polityczny.
Ale co się pan martwił Andrzeja Duda?
No, nie martwię się o niego, tylko tak naprawdę ona spowodowała, że ludzie czują się w Polsce źle. No i ja nie będę, nie będę namawiał nikogo do dzisiaj do żaden wojny, żadnych agresji,
to
żadnych konfliktów.
Pańskich, tak, medycznych inklinacji. Drodzy psychiatrzy, ludzie się źle w Polsce czują przez Andrzeja Dudę. To jest myśl Grzegorza Napieralskiego. A propos, jak pański doktorat, zarzucił pan pomysł?
Rozmawialiśmy przed programem.
Ja się nie znęcam nad panem, ja tylko pytam.
Nie, rozmawialiśmy przed programem o sytuacji, która była w mojej rodzinie, więc...
Czyli nie miał pan czasu na zajmowanie się takimi rzeczami. Miałem, a będzie pan miał czas w tym roku na jakieś wakacje?
Miałem dużo problemów rodzinnych, przepraszam, panie doktorze.
Nie, to ja wiem, to zupełnie nie kpimy z takich rzeczy. Będzie pan miał czas w tym roku na jakieś wakacje?
Mam nadzieję, że tak.
A gdzie?
No w Polsce.
No w Polsce. Ja tylko pytam, no ale gdzie? Polska jest duża.
Znaczy pochodzę z nadmorza, więc myślę, że
więc
może...
Więc wakacje spędzam w górach.
Więc może jezioro tym razem, jakiś spływ kajakowy. Może właśnie góry, nie wiem. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji, nie.
Się pan spieszy, bo wie pan, strasznie teraz te miejsca wszystkie zajmują, bo wszyscy
dobra, ale też można odwiedzić rodzinę, można odwiedzić przyjaciół. Są różne formy wypoczynku przecież, tak?
Tak jest. Ja będę odwiedzał piękne okoliczności przyrody na ten przykład. W Polsce, a nie w Afryce, niestety.
A jest na przykład piękne Pojezierze Drawskie w województwie zachodniopomorskim. Owszem, niedocenione. To... Warto na przykład tam się wybrać.
Warto, i... warto. Jak będę się wybierał do NRD, to też tam pojadę.
A czemu do NRD akurat? To nie, trzeba pojechać na Pojezierze Drawskie.
Bo to w NRD jest przecież.
Gdzie? To jest zachodniopomorskie. Przepiękne Pojezierze.
Czyli NRD, no słusznie mówię.
Bardzo ładne.
Ja tam byłem, proszę pana. Tam jest ładnie, tylko jak Sowieci przychodzili, to wszystkie te miasteczka zburzyli i niestety strasznie to tam teraz wygląda. Bloków postawiali w centrum miasteczek.
No, na szczęście nie we wszystkich. No jest jedno takie, ale ładnie odremontowane. Bardzo wiele osób tam się przeprowadziło, choćby z Dolnego Śląska na emeryturę, więc jest
dobrze,
inaczej
dobrze,
to wygląda.
Dobrze. Niestety tak, w tym roku wszyscy jedziemy na wakacje do Polski, więc ja mam tylko afrykańską koszulę, a Zambia One Nation.
Bardzo ładne.
Tak, mieli tę złość. To był One Zambia One Nation, to hasło prezydenta Kaundy pierwszego, ale nie tego, co był niedawno, tylko pierwszego prezydenta Zambii, ale to o tym potem, jak już po kamerach. One Zambia, One Nation, One Railway, One Station.
Ja do Afryki się nie wybieram w tym roku.
A polecam naprawdę, jakby pan, jak już się skończy pandemia i chciałbym, na przykład Zambia, piękny kraj, Zimbabwe, piękny kraj, tylko dyktatura niestety niezbyt fajna, ale pięknie, klimat przyjazny.
Na świecie jest na pewno wiele pięknych miejsc.
A wie pan, poza tym wszyscy, wie pan, ja sobie jeżdżę na tutaj na przykład na to południe Afryki, tam jest miło, temperatura nie większa niż 25 stopni, żeby nie za gorąco było.
To jeszcze polecam Wietnam.
Proszę pana, tam pada.
Nie, wcale nie.
Pada. Nie. Byłem, proszę pana, pada. Żaby jedzą. Od Francuzów się nauczyli. Naprawdę.
Nie widziałem.
A w Afryce, proszę pana, żab nie jedzą. Jedzą myszy, co też polecam. Kłaniam się nisko.
Dziękuję
panu,
bardzo, do widzenia.
Państwu i smacznego oczywiście. Jak ktoś przed śniadaniem, to myszki. Prima sort.